Kochanie, już wiosna. Twój rower zajeżdżony, mój niemodny, a Kasia nie ma w ogóle.
Tak, będziemy musieli gdzieś podjechać.
Nie gdzieś, tylko tutaj w Kielcach, do autoryzowanego salonu marki Cross CK Bicycles. W ofercie rowery dziecięce, szosowe, turystyczne, MTB, crossowe i elektryczne oraz akcesoria. Prowadzą także serwis.
CK Bicycles?
Tak, jedyny w województwie salon Platinum marki Cross. W Kielcach przy Warszawskiej 214.
Witam, a moim gościem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam, panie prezesie.
Dobry wieczór.
I co, znowu was PiS ograło? Bo nikt już nie mówi ani o Błaszczaku, ani o rakiecie, ani o generałach. Wszyscy grzeją 800+.
My mamy propozycję konkretną w tej sprawie. Jeżeli waloryzacja, to dla pracujących.
A dlaczego tylko dla pracujących?
Bo uważam, że polityka społeczna powinna pełnić dwie funkcje. Jedną, zabezpieczać socjalnie i pomagać. I to robi 500+ dla wszystkich. No. A 800 jest dla tych, którzy są aktywni, czyli promować tych, którzy pracują,
ale
którzy płacą 500 podatki.
500+ w tej chwili to jest 350+, czy nawet 250+. 800+ to jest waloryzacja,
więc
po prostu.
Mamy fajną zachętę. Chcesz dostawać więcej, państwo będzie się tobie oddawać i tak zabrane podatki, jak będziesz aktywny zawodowo.
To może zamiast sugerować, że 500+ tylko, 800+ tylko dla pracujących, może warto pójść drogą w tej sprawie Orbana, który mówi, masz więcej niż trójkę dzieci, nie płacisz podatku.
Tu mamy swoją propozycję. Bardziej niż model węgierski, model francuski, to jest wspólna decyzja nasza i ruchu Polski 2050. Podpisaliśmy to i przygotowujemy reformę podatkową na styl francuski, czyli wspólne rozliczanie rodziny. Im więcej dzieci, tym niższe podatki i de facto do tego się sprowadza, że duże rodziny nie będą po prostu płacić podatków. To jest najlepszy sposób. W systemie podatkowym efektywność wpływu na dzietność jest większa niż w benefitach.
Orban dodaje do tego jeszcze jeden element, mówiąc inaczej, tak zwany ujemny podatek. To znaczy, jeśli rodzina pracuje, nie zwraca jej się to w podatkach, bo zarabia za mało, to dopłaca państwo.
To ja już to wprowadzałem, będąc ministrem pracy, jeżeli ktoś miał ulgi na dzieci i nie mógł z tych ulg skorzystać, nie mógł wykorzystać, na
czyli
przykład 2000, dostawał świadczenie.
Byliby się za takim rozwiązaniem.
Ja już to świadczenie wprowadziłem 10 lat temu.
10 lat temu, ale się pytałem, bo teraz...
Więc, no to tym bardziej. No, dobrze, że rząd korzysta z moich pomysłów, karty dużej rodziny.
Węgierski rząd, dodajmy.
Polski. Karty dużej rodziny, że kontynuują nasz projekt, który wprowadzaliśmy. Złotówki za złotówkę, choćby w świadczeniach społecznych.
Więc
my mamy swój pomysł na politykę społeczną.
Pan zdaje sobie sprawę z tego, że jest bardzo niewielkie bezrobocie w tej chwili. W związku z tym to jest trochę populizm.
Nie, tylko to jest też docenienie aktywności zawodowej, pokazanie, że państwo
wspiera... Ale obydwoje
wspiera...
małżonkowie mają, czy obydwoje partnerzy, obydwoje rodzice, czy jeden wystarczy?
To jest do rozważenia wszystko w szczegółach, mama będąca na urlopie macierzyńskim, która nie pracuje, to oczywiście ona ma status, jeżeli ma urlop macierzyński.
Ale ja nie mówię o urlopie macierzyńskim. Mówię na przykład o matce piątki dzieci, której mąż pracuje, a ona zajmuje się pracą w domu i wychowaniem dzieci.
To ona pracuje.
No ale ona pracuje
w domu. Najbardziej chodzi o takie sytuacje, z którymi ludzie przychodzą do nas na spotkanie. Mówią, dwie osoby nie pracują, nie mają piątki, tylko mają jedno czy dwójkę dzieci.
No i z 500+ na pewno nie żyją. Mają jedno dziecko, 800+
naprawdę,
czy
proszę
500+.
Pogadać z przedsiębiorcami, z którymi rozmawiam i mówią, jak trudno czasem jest znaleźć pracownika, bo wiele osób mówi, że praca się w Polsce nie opłaca. Po prostu pójście do pracy to jest przekroczenie progów dochodowych.
Może jest trochę tak, przepraszam,
przekroczenie progów dochodowych i niemożliwość korzystania z innych świadczeń.
Jestem zaskoczony trochę, bo jakbym słuchał liberała, albo jak członka Konfederacji.
Ja jestem wolnościowy w pojęciu gospodarczym, nawet bardzo otwarty na różnego rodzaju pomysły wolnościowe w ujęciu gospodarczym. Inaczej w sprawach światopoglądowych, bo tu jest bardziej konserwatyzm.
Zupełnie.
No nie do końca, bo ja nie obiecuję, że nie będziemy finansować z budżetu czy ze składek służby zdrowia i wszystko będzie prywatne, bo uważam, że nie da się
takich postulatów też
pieniędzy
sama Konfederacja nie stawia.
No ale, stawia ale prywatna służba zdrowia. Nie powiem nikomu jako lekarz, że uzbiera tyle sobie pieniędzy, że jak przyjdzie moment tragiczny, na przykład dokonania przeszczepu serca, to że trzeba to zrobić z własnych pieniędzy, bo tego się z własnych pieniędzy nawet bardzo
tak
bogaci ludzie robią. Konfederacja wprost mówi, że prywatna służba zdrowia, a nie publiczna.
Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest naszym gościem, no tam są różne nurty.
No, to prawda.
Prawie jak w trzeciej drodze, ale zatrzymajmy się jeszcze na pytaniu, czy będziecie teraz bardziej liberalni niż Donald Tusk, bo Donald Tusk mówi 800+, tak, i to zaraz.
My jesteśmy społecznie wrażliwi, liberalni gospodarczo, otwarci na aktywność
czyli
społeczną
i konserwatywni.
Popieramy ludzi pracy. Trzeba dać szansę ludziom pracy, tym, którzy tworzą firmy,
projekt waloryzacji 800+.
Zgłaszamy swoją poprawkę. Tym, którzy pracują, aktywnych ludzi.
Zgłaszacie swoją poprawkę, ale nie macie większości, żeby
przegłosować. I od tej decyzji będziemy podejmować decyzję w sprawie głosowania. Nie wyobrażam sobie, że Platforma Obywatelska nie poparła naszej poprawki, szczerze mówiąc.
Czyli jest pan przekonany, że poprze?
No to w ogóle byłbym bardzo zaskoczony, jakby ani Lewica, ani Platforma nie poparła docenienia ludzi pracy.
A dogadani jesteście w tym z Polską 2050?
Tak, oni mają swój pomysł.
Nie poprą tego projektu.
Oni mają swój pomysł, poprą na pewno naszą poprawkę i oni mają swój pomysł o progu dochodowym, że nie dla wszystkich z uwagi na status materialny.
Próg dochodowy zawsze uderza najbiedniejszych.
To zależy, na jakim poziomie jest ustawiony.
A może lepiej zrobić to jeszcze inaczej. Powiedzieć na przykład, że ci bogaci, którzy dostają 800+, mogą to przekazać tak jak 1,5% na rzeczy społeczne. Po co państwo ma się tym pożywić, jak inne rzeczy mogą to
zrobić? To powiem szczerze, że to jest ciekawe, to jest do zastanowienia i to jest takie, to jest innowacyjne podejście w polityce społecznej. Może by się to uzupełniało z wsparciem wspólnoty lokalnej, w której się mieszka, nawet sołectwa czy rady osiedla, żeby zbudować ten poziom samorządu na samym podstawowym poziomie. To się wydaje, musimy sobie to przeanalizować oczywiście, ale to się wydaje ciekawe podejście, bo ono daje poczucie sprawczości tobie, że twoje pieniądze idą na coś,
właśnie,
albo idą gdzieś,
decyduję.
Idą gdzieś, gdzie chcesz,
jeśli
żeby one poszły.
Jeśli już komuś mają zabrać pieniądze na dzieci, bo dobrze zarabia, to niech tego nie przekazuje państwu.
Niech to nie wpada do wspólnego jakiegoś tam worka i znika na przykład tak jak składka zdrowotna. Podwyższona dla przedsiębiorców, 10 miliardów więcej wpływu i gdzie te 10 miliardów poszło? Na fundusz covidowy, a z funduszu covidowego? No oczywiście w naturalny sposób na węgiel.
To
na węgiel, bo przecież
fundusz
covidowy został powołany po to, żeby
przejdźmy
kupować węgiel.
Przejdźmy do waszych kolejnych pomysłów. ZUS dla samozatrudnionych dowolnych.
Dobrowolny.
Dlaczego wolność tylko dla samozatrudnionych?
Bo samozatrudniony, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza, to jesteś sobie sterem, żeglarzem, okrętem i żebyś mógł w pełni decydować o tym, czy masz miesiąc trudny, czy rok trudny i nie jesteś w stanie udźwignąć najwyższej podwyżki ZUS-u, a taka miała miejsce w tym roku, wtedy mówisz, mam ten rok wakacji od
ZUS-u. Panie prezesie, ale przecież są ludzie, którzy mają trudne miesiące i pracują na etacie i też im
tylko
trudno
tam
wiązać
koniec. Są obciążenia rozkładane na dwie strony, na przedsiębiorcę i na pracownika.
No to może niech pracownik może też zrezygnować.
Pracodawcy indywidualnego, czyli samozatrudnionego, on jest i pracownikiem, i pracodawcą, czyli te obciążenia są nawet podwójnie wyższe.
I tak płaci dużo mniej niż ZUS-u.
Nie płaci
nie
płaci, ma inne jeszcze obciążenia związane z podatkiem od nieruchomości w miejscu, w którym pracuje.
A dlaczego ktoś się zatrudnia dwóch pracowników, ale musi od nich płacić ZUS?
To jest sól tej ziemi. Ci, którzy wzięli sprawy w swoje ręce, ci, którzy mają założyli
to
firmę.
To jest sól ziemi?
Tak,
a ci, którzy
firmy
mają pracowników, to nie.
Nie, oczywiście, że tak. Tylko ja chcę docenić szczególnie tych, którzy założyli własną działalność gospodarczą. Oni
ale
mają
przecież
coraz więcej
bardzo
obciążeń.
Często, jak pan prezes doskonale wie, to są zatrudnienia tak naprawdę na etat u kogoś, żeby uniknąć płacenia
nie,
podatków.
Nie, to są jednoosobowe firmy, które czasem ktoś prowadzi sklep, inne rzeczy.
Tak, a w mediach oczywiście nie ma w ogóle ludzi zatrudnionych na samozatrudnienie.
Nie wiem, jak pan jest redaktor zatrudniony, pewnie tutaj macie...
To zostanie między mną a firmą. No, ale ja mogę powiedzieć, w bardzo wielu przedsiębiorcach tak jest, po prostu.
Zresztą
się,
w służbie zdrowia też tak zrobiono.
Dokładnie, z lekarzami jest tak samo. I to jest w porządku, że jeden lekarz będzie płacił ZUS-a, drugi nie?
Nigdy nie byłem... To jest szukanie oszczędności w niedofinansowanej ochronie zdrowia.
Panie prezesie, za chwilę do tego wrócimy.
Mamy
Władysław
ogromne
niedofinansowanie ja muszę skończyć tą część
szpitalach rozmowy. Powiatowych, szanowni państwo.
Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, był gościem RMF FM. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Panie prezesie, wracam do tego pytania. To jest zwyczajnie nieuczciwe. Jeden lekarz, zostańmy przy lekarzu, który jest zatrudniony na etat, musi płacić ZUS. Drugi lekarz, który jest samozatrudniony, nie musi.
Oczywiście, to jest inne gwarancje też bezpieczeństwa. Ten lekarz, który jest na tym przykładzie, zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu, który jest inaczej płatny, ma prawo de facto do zwolnienia. Taka osoba...
Samozatrudniony też ma prawo do zwolnienia lekarskiego.
Ale po ilu dniach dostaje jakieś grosze od ZUS-u za to zwolnienie?
Jak płaci chorobowe, to ma bardzo podobne warunki.
Nie ma podobnych, bo to jest procent od zarobków, od jeżeli płaci stawkę zryczałtowaną.
Ale może płacić od pełnego zarobku przecież, panie
prezesie. A kto płaci? Poruszamy się albo w realiach idealistycznych, albo w naturalnych. Wszyscy płacą mniej, nie więcej, bo i tak mają dziesiątki obciążeń wynikających z innych źródeł. Dlaczego ludzie likwidują działalność gospodarczą? Dlaczego mówią, zamknę swoją firmę i pójdę na etat, bo przestała mi się działalność gospodarcza opłacać?
No dlatego między innymi, że wcześniej...
Nie mówię akurat o służbie zdrowia, bo to jest troszkę...
Dalej się opłaca bardzo często.
Tam są zarobki zupełnie inne niż...
Zarabia ktoś więcej, ten lekarz przykładowo zarabia więcej, ma mniej przywilejów. No dobrze, ale jakby chciał płacić pełny ZUS, może to robić. A teraz pan mówi, nie tylko nie musi płacić pełnego od całej stawki, może w ogóle nie płacić.
Może mieć dobrowolny ZUS, ponieważ...
A skąd zasypiemy te pieniądze?
Nie, to on też podejmuje ryzyko wartości, jaką będzie otrzymywał emerytury przejściu na emeryturę.
Pan doskonale wie. To jest
musi uzbierać na minimalną. W naszym projekcie musi uzbierać na minimalną emeryturę.
A dzisiejsze emerytury z czego zapłacimy? Przecież pan wie, że to nie jest tylko kwestia tego,
wie pan,
że...
Ja w sprawie emerytur to możemy długo pogadać, bo my mieliśmy propozycję, żeby emerytury były wyższe. Nie przyjęło się w społeczeństwie. Powiem szczerze, przez to przegraliśmy również wybory. Do tego nie ma powrotu.
Ale ja nie mówię o tym, co było kiedyś, ale z czego dziś wypłacić te emerytury.
To niech rządzący odpowiedzą na to pytanie.
No, ale to jest wasz projekt.
Z czego rządzący chcą wypłacać dzisiaj emerytury?
Panie prezesie, ale to jest tak, proponujecie dobrowolny skład.
Dzisiaj ja widzę, że ZUS dostaje dotacje od państwa i zwraca dużą część tej dotacji. Wie pan, kto zasypał dziurę w ZUS-ie w dużej części? Pracownicy z Ukrainy.
Panie,
bo milion pracowników
prezesie,
z Ukrainy
ja jeszcze raz
na
wrócę
emeryturę.
Do tego pytania, bo nie chcę pana nie odpowiedzieć. Wy składacie propozycję dobrowolne tak. ZUS dla samozatrudnionych, a ja się pytam, kto ma dosypać te pieniądze, których oni nie wpłacą.
Nie, dzisiaj system emerytalny bazuje na tym, ile sobie uzbierasz na emeryturę, taką masz emeryturę.
No ale to jest oczywiście, to są
uzbierasz
zapisy
do minimalnej.
Księgowe.
Nie, to nie są zapisy księgowe.
Idą nie, to, do obecnych emerytów.
Nie, ja nie byłem zwolennikiem zmiany systemu w 99 roku i wprowadzenia systemu OFE, który zrujnował de facto na pewien czas.
Ale to jest efekt reformy
99 roku, filozofii w jakiś sposób, czy schematu, w jaki sposób się wylicza wartość emerytury. Liczba uzbieranych składek podzielana przez dalszą przewidywaną długość życia, to jest wartość emerytury.
To są zapisy
nie, to są pieniądze,
księgowe.
Które odkładamy. No
tak,
to każdy zapis jest księgowy.
I wkładamy je do skarpety.
Oczywiście, no, że te pieniądze, które dzisiaj wpływają, są wypłacane.
No właśnie, i o tym mówimy.
Jak będziemy promować aktywność zawodową, więcej osób będzie pracować.
Ale
to mamy w naszym projekcie do czynienia.
18 milionów ludzi w tej chwili pracuje. To jest bardzo dobry wynik.
Tylko mamy wciąż niskie wskaźniki aktywności zawodowej u osób powyżej 50 roku
może
życia.
Może dla nich nie ma pracy, panie prezesie.
Może nie ma. Dlatego musimy dojść do władzy i stworzyć te miejsca pracy, bo
ale
Polska się przestała...
Ale to władza będzie tworzyć miejsca pracy?
Władza tworzy w jaki sposób? Bo ściąga pieniądze z KPO, które idą na innowacje, które idą na nowe technologie, na odnawialne źródła energii, tak? Na biogazownie.
50-latkowie będą się tym zajmować. 60-latkowie i 65.
No, bardziej, jak wyobrażam sobie kogoś fedrującego ze słońca, niż fedrującego kilometr pod ziemią.
To ja też sobie bardziej oczywiście wyobrażam.
Że górnik 50 lat nie da rady pracować.
A jak ktoś nie odłoży sobie na tą emeryturę, to co z nim?
Minimalna emerytura, mówimy w projekcie naszym, że musi odłożyć
to znaczy
na minimalną
jaka?
Emeryturę. No to jest minimalna emerytura wyznaczana co roku, wynikająca z określonych rozporządzeń.
No dobrze, czyli jeżeli ci, co nie będą płacić ZUS-u jako samozatrudnieni, najpierw muszą wpłacić tą minimalną emeryturę.
Nie muszą. Mamy 20 lat dla kobiet składkowych i 25 lat dla mężczyzn, które ci gwarantują minimalną.
Rozumiem, czyli najpierw muszę płacić 25 lat,
a potem... Mamy 50 lat prowadzimy firmę.
Nie, to panie prezesie, to musielibyśmy zacząć w wieku 20
i skończyć
75.
No, ci, którzy budują duże firmy, to jeżeli chcą funkcjonować...
Ale nie, mówimy o samozatrudnionych, a nie o dużych firmach.
Duże firmy rodzinne.
Ale to nadal nie są samozatrudnieni,
to są
tylko
za
jest samozatrudnienie. Duża firma rodzinna. No,
dobrze, zaczyna od samozatrudnienia, zbuduje dużą firmę, to uzbiera
czyli
na tą emeryturę.
Czyli na razie może nie płacić, a jak nie będzie płacił w ogóle?
Nie, lepszej... Ja rozważam to na takim przykładzie. Firma jednoosobowa. Nie ma z czego zapłacić ZUS-u. Jaki ma wybór dzisiaj? Upadek. i pójście na bezrobocie i nie płaci żadnych składek.
Panie prezesie, ale firma pięcioosobowa ale też może nie mieć
zajmijmy się najpierw
czego.
Samozatrudnionymi, jednoosobową panie działalnością prezesie, gospodarczą, a później przejdziemy do kolejnej.
Firma zatrudnia pięć osób i też nie masz czego zapłacić składek i też jak nie zapłaci, to pada. I pięć
my
osób
mamy
nie ma
pomysł,
pracy.
Który obliczyliśmy, na który Polskę stać, żeby pomóc w pierwszej kolejności tej
dobrze, panie
jak
prezesie.
Będziemy bardziej bogaci, bo będziemy rządzić i dochód na każdego mieszkańca wzrośnie, tak, to jest dobry kierunek. To będzie,
w ogóle
to będzie bardzo
ZUS
dobry
będzie
kierunek.
Dobrowolny wtedy.
Nie, w ogóle zmiana systemu emerytalnego.
Autostrady za darmo?
To jest kwestia wielkiej dyskusji, która się powinna rozpocząć i nie mam poważnej dyskusji o systemie emerytalnym i o przyszłych pokoleniach, które będą bardziej obciążone. Które?
No dla tych kierowców zwykłych, to te
obietnica,
państwowe, te dwie nitki krótkie dość.
No to dość krótkie, no więc to taka...
Ale rząd mówi, będzie więcej.
Kiedy?
No tego nie powiedział, bo ja pamiętam
obietnicę, ja jestem z Małopolski, więc pamiętamy dobrze w Małopolsce i na Śląsku obietnicę darmowej autostrady pomiędzy Krakowem a Katowicami, która jest dzisiaj horrendalnie droga. Chyba 12 zł w jedną stronę, gdzieś tak. 11-12. Jeżeli chcemy spełnienia obietnic, to ja oczekuję od rządu spełnienia tej obietnicy. Ujawnienia umowy, bo mieli umowę pokazać, że wszyscy inni nie mogą.
Ale
oni teraz, się przez 7 lat nie potrafią.
To jest oczywiście prawda, ale bardziej chyba kierowców interesuje, czy będą jeździć za darmo, nawet tymi krótkimi odcinkami.
Uważam, że dzisiaj mamy kilka systemów poboru opłat.
Należy je ujednolicić?
W ogóle zlikwidować bramki należy, bo to jest system anachroniczny. Dzisiaj...
Niemiecki powinien być?
Czyli darmowa ta autostrada.
No nie jest darmowa, trzeba płacić podatek specjalny.
Podatek się, my też płacimy podatki.
Ale nie drogowe, dodatkowe.
No, ale jeżeli rozumiem filozofię, że transport ciężarowy, zbiorowy, autobusowy będzie ponosił te koszty i rządzący wyliczyli, że z tego są w stanie utrzymać. My zagwarantowaliśmy, że autostrady budowane przez Unię Europejską przez wiele lat są darmowe. My to wprowadziliśmy, budowaliśmy te autostrady i dzisiaj to funkcjonuje. Oczekuję efektów najpierw spełnienia obietnicy z 2015 roku darmowej autostrady pomiędzy
Krakowem. Panie prezesie, to jeszcze wrócę do trzeciej drogi. Macie nową nazwę. Wie pan, co się wyświetla?
To jest koalicyjny komitet wyborczy.
Tak, koalicyjny komitet wyborczy. Wie pan, co się wyświetla, jak się wpisze trzecia droga jako jedno z pierwszych wyświetleń?
Będzie się wyświetlała koalicja
PSL-u.
Ale
wyświetla się Stowarzyszenie Trzecia Droga. Wie pan, co to jest?
Wie pan, pewnie jest dużo
Stowarzyszenie Trzecia Droga to jest bardzo radykalne, nacjonalistyczne stowarzyszenie.
To proszę tego nie utożsamiać i nie
bo no, to a nie jest... sprawdziliście, że Trzecia Droga to jest nazwa pewnego stowarzyszenia
nie,
politycznego, Trzecia
Droga to
które
jest
pisze,
filozofia.
System należy traktować jako niczym prostytutkę.
Ale to nie jesteśmy my. No ale to proszę, po co pan to do mnie przypisuje, jak to nie jesteśmy
dlatego,
my?
Dlatego, że pytam się o to,
ale
czy
to nasza
nie
pełna
się
nazwa. To proszę używać pełnej nazwy. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga. Polska 2050 PSL.
A z którą trzecią drogą się utożsamiacie? Bo znowuż filozofii polityki jest kilka rozumień trzeciej drogi.
Ze swoją trzecią drogą,
bo
czyli
jest trzecia
wybór...
droga Tonego Blaira, który mówi ani socjalizm, ani kapitalizm,
wybór
jest trzecia
większego
droga
dobra, a nie mniejszego. Wybór większego dobra, a nie mniejszego
może
zła.
Może większe dobro powinniście się nazywać.
Możemy w domyśle się nazywać. Trzecia droga, wspólna droga, większe dobro. Bardzo proszę, proszę o
kolejny
promocję.
Kolejny pomysł podpowiadam naprawdę dzisiaj
dziękuję.
Politycznie.
Więc bardzo chętnie. Wszystko, co pokaże, że jest alternatywa, jest wybór, nie trzeba wybierać tylko, że ktoś musi głosować przeciwko PiS-owi albo przeciwko Platformie. Bo dzisiaj większość osób czuła się, jak my rozmawialiśmy, przygotowując się do ogłoszenia
wiem,
tego hasła.
14% na razie chce na was głosować.
Nie jest to zły wynik.
To nie jest zły wynik, ale to nie jest większość.
To może dawać większość, albo to bez
znaczy,
tego nie ma większości.
To może dawać większość w koalicji.
Bez tego nie ma większości, więc czasem 14% może znaczyć więcej niż 25%, bo bez tych 14% nie da się
to prawda,
ruszyć.
Ale pan użył słowa większość, a ja mówię, to jednak nie jest większość.
Większość
jest
ale nie,
grupa wyborców,
ale proszę mi
która
pozwolić
chce
dokończyć
mieć...
to zdanie. Większość Polaków, z którymi się spotykamy na spotkaniach.
No ale to jest wasza bańka.
Nie.
No nie, no na spotkania z liderami PSL-u
do mnie przyszedł nawet poseł PiS-u.
I chciał się
Gawęda,
zgłosić.
Pan Gawęda.
I powiedział,
pan
będę
poseł
głosował
Gawęda
na
półtorej
PSL.
Godziny wysłuchał mojego wystąpienia, mógł zabrać głos. Pojechałem, to było na Śląsku, pojechałem kilka
ja
dni
nie
później
wiem, panie prezesie, czy
na
pan przypadkiem mnie zdekonspirował? Ja pamiętam taką aferę. Jeden z polityków, no. Kilku polityków Solidarnej Polski rozmawiało z posłanką Platformy i następnego dnia była rozwałka. Nie wiem, czy pan go nie
już
nie
mówiłem o tym publicznie, nie jest to moje pierwsze oświadczenie w tej sprawie.
I co, i nic mu nie grozi?
Nie wiem, czy się
zawsze
znajdzie
możecie go przyjąć. Nie. A jak ale... się nie znajdzie, to go przyjmiecie?
Nie.
To nieładnie. A na przykład...
Ale nie nie, to mogę dokończyć, bo to jest bardzo ciekawe, jak otwarte są nasze spotkania. Później pojechałem na Podlasie, tam przyszedł szef sejmiku, który też jest z partii dzisiaj w Polsce rządzącej i też mógł zabrać głos. I oni chyba nie mogą zabierać głosu u siebie w partii, więc przychodzą do nas na spotkania.
I w pełne otwarcie. A zagospodarujecie konserwatystów z Platformy?
Marek Biernacki już od dawna jest w klubie Koalicji Polskiej. Ja Ireneusz Raś.
To też. Ja się pytam o Sonika, o Bogusława.
Pan senator Ujazdowski. Uważam, że to jest...
On nawet w RMF-ie powiedział, że gdyby złożyli taką propozycję, to jest do rozważania i do zaakceptowania.
To odpowiadam tym samym. Rozmawiałem ostatnio z panem posłem Sonikiem. Dziękujemy mu za ten wkład na przykład w czyste powietrze w Krakowie i to, co zrobił zespół parlamentarny. To jest duża sprawa dla nas, mieszkańców Małopolski.
Czyli rozumiem, że jesteście gotowi z nim rozmawiać.
Mamy wiele wspólnych poglądów, więc nie widzę przeszkód. O kandydatach będziemy mówić, prezentując listę kandydatów.
Bo jeszcze się musi Hołownia zgodzić.
Nie, mamy podział 50 na 50.
A, czyli jakby chciał Sonik od was, to wkładacie go i koniec.
Ja nie będę i w drugą stronę to działa. Przecież nie będziemy wyznaczać sobie nawzajem kandydatów.
Panie prezesie, a co to nie z o to chodzi. Paktem senackim?
Do przodu.
Do przodu, ale to słyszymy mniej więcej od
no ale wybory
miesięcy.
Senackie są najprawdopodobniej
tak samo
15.
Jak parlamentarne.
Tak, jak sam
ja wiem, ale słyszymy, że idzie do przodu. Przechodzimy... Trochę jak ta...
Ale czego oczekujemy, gdzie nie ma jeszcze list wyborczych, nie ma ogłoszonego terminu wyborów? No, nie wolno wszystkich kart wyłożyć na stół. Podpisaliśmy porozumienie, kontynuujemy pakt senacki, zachowujemy swoją podmiotowość, startujemy z własnych komitetów w pakcie senackim.
Świetnie się dogadujecie, ale nie możecie stworzyć
list. Senatorowie, którzy dzisiaj tworzą większość w Senacie, mają prawo startu jako pierwsi, bo utrzymali się w trudnych warunkach. Robimy badania i przygotowujemy najlepszych kandydatów w okręgach, które trzeba wygrać. Do tego jest potrzebny czas.
Rozumiem. No to jeszcze sobie pogadacie. A pan się wybiera na marsz 4 czerwca?
Ja będę w Lesznie, w Białej Podlaskiej. Będziemy
czyli
w wielu miejscach
w Polsce.
Czyli
nie będzie pan na marszu?
Politycy PSL-u będą na marszu, niekoniecznie wszyscy.
Ale ja się pytam o pana, nie o polityków.
Ja powiedziałem, gdzie będę. Będę w Lesznie i w Białej Podlaskiej.
No, czyli nie będzie pana w Warszawie. No,
będę
to jest
w Lesznie
odpowiedź dość...
i w Białej Podlaskiej.
A co jest w Lesznie i Białej Podlaskiej ważniejszego niż ten marsz, do którego wzywa was Donald Tusk i mówi,
tam
to jest
są
fundamentalna
wyborcy,
zmiana.
Dzięki którym można wygrać wybory. Wyborów się nie wygrywa w jednym mieście, wybory się wygrywa w całej Polsce, trzeba być w całej Polsce.
Panie prezesie, ale Donald Tusk tu przyjedzie 100, 200, 300 tysięcy.
Super, i my wspieramy, kibicujemy, bardzo fajnie. A inne osoby będą u nas na spotkaniach w wielu miejscach w tym czasie. Na przykład organizujemy zielone świątki.
Tak religijnie?
Nie, jako święto ludowe. To jest wpisane w tradycję i historię ruchu ludowego.
No, ale w tej sprawie ruch ludowy po prostu był religijny.
Oczywiście, że wynika to z tego. Zresztą jeżeli chcemy o historii święta ludowego, czy my jesteśmy jedną z niewielu partii, a może jedyną partią, która ma swoje święto. To jest właśnie
będzie pan namawiał Szymona Hołowni, żeby też zdobyć jakieś
będzie u nas, bo tydzień wcześniej będziemy wspólnie dokładnie w tym dniu, w Dniu Zielonych Świątek, w Dniu Zesłania Ducha Świętego w Gdyni mieli centralne obchody, ale później są powiatowe, gminne. To jest bardzo fajna tradycja. Najpierw to było w Dniu Wiktorii Radwańskiej, a później...
Czy tylko będą obchody ludowe?
Zawsze się rozpoczyna tą mszą. Tradycyjnie.
No, a tu Szymon nie wiem, czy będzie zachwycony, bo on mówi jednak o oddziale, rozdzielenia kościoła i państwa. Nie mówię, że on nie chodzi.
Ale to jest tradycja, to jest nasza kultura, my jesteśmy z tego dumni. Rozdział, przyjazny rozdział nie zakłada wykluczania się jednego i drugiego. Władysław możemy o tym rozmawiać.
Możemy, ale niestety nie
godzin.
Tym razem. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki, miłego popołudnia.